Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. Czy słyszeliście Państwo o huzarach śmierci? Jeśli tak, to raczej o oddziałach związanych z armią niemiecką lub innych państw podczas I wojny światowej. Natomiast mało kto wie, że taki oddział zaczął formować się w Armii Polskiej w Białymstoku w lipcu 1920 roku. Jak do tego doszło? Kto był pierwszym dowódcą? Jak przebiegała frontowa walka? O tym z naszym gościem Markiem Gajewskim z białostockiego oddziału IPN. Witam pana.
Witam bardzo serdecznie.
No jak doszło? Lipiec 1920, no to w gruncie rzeczy czuć było w Białymstoku oddech nacierających Sowietów.
Znaczy, oczywiście wojna w lipcu 1920 roku weszła tak zwaną decydującą fazę. 4 lipca 1920 roku znad Auty i rzeki Beryzyny rozpoczęła się ta generalna ofensywa letnia wojsk frontu zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego. I ona z miejsca przełamała te polskie pozycje i mimo stawiania... próbowania powstrzymania tej ofensywy.
No byliśmy
na
cały
liniach,
czas w odwrocie.
Liniach obronnych, bo żeśmy też koordynowo starali się trzymać tych linii obronnych, co było moim zdaniem wielkim błędem. Musieliśmy się cofać, straciliśmy kolejno najważniejsze miasta, czyli Mińsk, Wilno, Grodno, no i już w tak drugiej połowie po 20 lipca no, wojska bolszewickie parły niepowstrzymanie na zachód, wkraczając już na tak zwane ziemie rdzennie polskie.
I zaczęto, czy podjęto decyzję o tym, że należy sformować oddział ochotniczy. To jednostka ochotnicza, ale to nie było na takiej zasadzie, że się ludzie czujący zagrożenie sowieckie skrzyknęli, dobrze, tworzymy oddział.
Ale naczelne dowództwo Wojska Polskiego już na początku lipca wiedziało, że przyjdą te kłopoty, bowiem też ponosiliśmy klęski na froncie południowym, na kierunku ukraińskim. Oddziały polskie już tam od pierwszych dni czerwca cofały się w kierunku zachodnim i wiedziano, że uderzenie nastąpi i będą takie tego skutki. Dlatego też nie przygotowano się odpowiednio do odparcia tego ataku. Powstała Armia Ochotnicza. Armia Ochotnicza formowana przez generała Józefa Hallera, który był jej mentorem, dzięki któremu też wszyscy ochotniczo zgłaszali się do służby ochotniczej w różnych formacjach piechoty, jazdy czy i artylerii. Więc te formacje powstały jak grzyby po deszczu tak naprawdę, ale tutaj w porównaniu do pierwszej armii i jej działań, to ten oddział zwany Dywizjonem Huzarów Śmierci później, to był oddział, który formowany był u boku pierwszej armii w trakcie odwrotu. W miejscu specyficznym, jakim był Białystok, bo Białystok w lipcu 1920 roku odgrywał niesamowicie ważną rolę w trakcie odwrotu. To był punkt, w którym się przycinały wszystkie szlaki komunikacyjne. Wszystkie dostawy czy transporty rannych w jedną i drugą stronę zawsze wracały przez Białystok bądź przez Szczelemchę. To były linie wyznaczone do ewakuacji w tak zwanym programie EWA.
To był ważny węzeł kolejowy.
Bardzo ważny węzeł kolejowy, bardzo ważny też węzeł komunikacyjny, drogowy, kolejowy, szosowy, przez który właśnie przez to miasto się przycinały te szlaki komunikacyjne, wokół których wracały te wszystkie oddziały w kierunku właśnie zachodnim. Więc miasto było bardzo ważne w tym względzie, ale też było zakorkowane tak naprawdę w tym akurat miesiącu lipcu. Więc przysłano tutaj specjalnych oficerów, którzy mieli zaprowadzić porządek, żeby rozładować te transporty, które gdzieś tam zalegały, gdzieś stały w kolejce, żeby przedostać się bezpiecznie na zachód. I w tym właśnie momencie też tworzone były w Białymstoku różne oddziały ochotnicze, a tym najbardziej takim, bardziej znanym to był właśnie Dywizjon Huzarów Śmierci.
Czyli dowództwo pierwszej armii podjęło decyzję, że tworzymy taki oddział.
Dowództwo pierwszej armii przeniosło się do Białegostoku po 20 lipca i generał Zygadłowicz, który jeszcze dowodził tym związkiem operacyjnym, wydał 22 lipca rozkaz, właśnie wyraził zgodę na formowanie takiegoś oddziału właśnie ochotniczego jazdy przez porucznika Siły Nowickiego, byłego oficera z Dywizjonu Jazdy Kresowej, jeszcze słynniejszego od niego, majora Feliksa Jaworskiego, więc ten człowiek miał wielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o dowodzenie formacjami kawaleryjskimi, bowiem był też doskonałym oficerem armii rosyjskiej. Walczył też w pierwszej wojnie światowej, walczył pod Kaniowem, więc zasługi miał niemałe. Dzięki temu też widział, co się dzieje, wiedział, że takie formacje są potrzebne, ze względu na to, że pierwsza armia w trakcie odwrotu poniosła kolosalne straty, które wyniosły prawie 2/3 z ich stanu wyjściowego z dnia 4 lipca, więc te oddziały były po prostu potrzebne. W związku z tym, że na froncie południowym toczono ciężkie boje z armią konną, więc tam wszystkie jednostki kawaleryjskie zostały przerzucone, a tutaj na froncie północnym było 2 brygady. To było stosunkowo za mało, a tutaj na froncie północnym działał też słynny korpus kawaleryjski Gaja Brzeszkiana, który tak naprawdę siał zamęt w polskich szeregach.
Słynny Gaj Han, który tutaj operował, w związku z tym trzeba było zbudować mu przeciwwagę kawaleryjską.
No to trzeba było, po prostu brakowało czasu, nie? Więc wszystko to się odbywało w warunkach bojowych, w czasie odwrotu, więc te formowanie odbywało się w taki chaotyczny dosyć sposób. Wydany został rozkaz i tak naprawdę spośród tych ochotników, którzy się zgłosili, to nie było czasu na ich szkolenie. Tak naprawdę sformowanie dywizjonu...
To byli mieszkańcy Białegostoku i okolic?
Na początku to było tak, że podstawę to tworzyli żołnierze z byłych pułków właśnie jazdy, bądź artylerii konnej, bo byli obeznani ze sztuką właśnie wojskową.
Pamiętajmy, że ten odwrót jest tak, że mnóstwo oddziałów było rozbitych.
Jest dużo łazików, którzy tak. uciekając, nie oszukujmy się, mówmy prawdę z mostu, że niektórzy żołnierze zbyt szybko uciekali i dlatego trzeba było, żandarmeria wyłapywała takich ochotników i w takim obozie w Białymstoku w Koszarach czy z tego pułku był obóz, gdzie tych wszystkich łazików przytrzymywano. Porucznik Siłanowicki wiedział o tym bardzo dobrze, dlatego też obok tych ochotników, którzy się zgłaszali z okolicznych miejscowości tutaj, z własnymi końmi, z własną nawet bronią, we własnym mundurowaniu, to też posiłkował się tymi, których zmuszał, że tak powiem, w cudzysłowie, do ochotniczego wstępowania w szeregi. Ale ci żołnierze mieli doświadczenie. Właśnie tego było potrzeba tym młodym ochotnikom.
Z jednej strony doświadczenie żołnierze, ale w sumie to można by powiedzieć taka zbieranina.
Była zbieranina, którą trzeba było ująć w karby dyscypliny wojskowej.
No i ten dowódca, czyli Siłanowicki, miał niesamowitą wyobraźnię, żeby wymyśleć tej zbieraninie taką nazwę Huzarzy Śmierci. Bo przecież, przypomnijmy, w I wojnie światowej tego rodzaju oddziały o tej nazwie to była swego rodzaju elita. To były jednostki szturmowe.
Mniemam, że porucznik Siłanowicki był bardzo oczytanym oficerem. Doskonale zdawał sobie sprawę, co znaczy symbolika trupiej główki, co może wywołać wśród bolszewików. I trafnie to dobrał. I w moim przekonaniu właśnie tym ochotnikom, dając tą symbolikę trupiej główki umieszczanej właśnie na furożerce bądź na kołnierzu kurtek mundurowych, wzbudzał grozę taki oddział, który się pojawiał, bo takiego oddziału wcześniej bolszewicy nie spotkali na swojej drodze do Warszawy. Więc
taki magiczny miało napój to wywrzeć chciał, takie, jak u Galów.
Takie tak? wrażenie takiego oddziału elitarnego, który nie bierze jeńców w cudzysłowie i wyżyna wszystkie oddziały. Tak też nie było. Tych ochotników trzeba było, tak jak wspominam wcześniej, trzeba było przeszkolić. Na to potrzeba było sporo czasu, co najmniej 2 tygodnie. W tych meldunkach, do których mam dostęp, które odnalazłem w Centralnym Archiwum Wojskowym, wynika jasno, że porucznik Siłanowicki, pisząc do zwierzchników wojskowych, pisze: dajcie mi trochę czasu więcej, a rzucacie mnie od razu do boju. Ja nie mam nawet amunicji, nie mam odpowiedniej ilości broni dla żołnierzy. Nie mówiąc jeszcze o koniach. Część oddziału walczyła w szyku pieszym. No, brzydko mówiąc, biegając za kawalerzystami.
Bo wróg był za plecami, jak powiedzieliśmy. W związku z tym ten oddział został błyskawicznie, mimo niedokończonego szkolenia, rzucony na front po to, żeby walczyć.
A jak się formalnie rozpoczęło się te formowanie tego dywizjonu 23 lipca, więc do 30 tak naprawdę dywizjon nie brał żadnego udziału w walkach. W tym czasie, przez te 7 dni, udało się zebrać do oddziału ponad 200 żołnierzy. To jest dosyć duża liczba, gdzie można było tak naprawdę wyposażyć dwa pełne szwadrony liniowe, ale tutaj było tylko 150 koni. 40 żołnierzy nie miało tych koni, więc musiało walczyć w szyku pieszym. I dopiero po wycofaniu pułku po walkach pod Sokołowem Podlaskim, gdzie też huzarzy zasłynęli szarżą pod Dzierżbami, gdzie zdobyli pierwsze KM-y, które stały się podstawą do sformowania późniejszego plutonu ciężkich karabinów maszynowych. Oni musieli być wycofani na tyły do Warszawy. Ten odpoczynek też tam trwał zaledwie 2-3 dni. po to, żeby właśnie przygotować ich jak odpowiednio do walki. Ale też musimy sobie zdać sprawę z jednego, że dywizjon to jest jednostka, która składa się z dwóch, nawet trzech, czasami czterech szwadronów, ale to był ewenement. Tutaj do tegoż dywizjonu, który formowany był końcowo w Jabłonnej pod Warszawą, dołącza jeszcze jeden szwadron, trzeci złożony całkowicie z innej społeczności, że tak powiem, z policjantów konnych, policjantów, którzy mają doświadczenie z byłej armii rosyjskiej, większość z nich tam służyła. I też w tym dywizjonie pojawiały się policjanci z Białegostoku, policjanci z Kresów, z Polesia, z Wołynia. I oni tworzą trzeci szwadron, który liczy 120 koni. Jest to naprawdę jednolicie umundurowany, jednolicie wyekwipowany przez komendę główną.
No, ale i doskonale wyposażony. Służbowe, posterunkowy, przodownik i tak dalej.
To zostało zmienione, bo w pierwszym etapie nie było na to po prostu czasu, rzucono ich do walki pod Warszawą, bowiem jazda ochotnicza nie miała wielkiego doświadczenia, ale miała ten zapał. Miała zapał i chęć do walki.
Sobie, jeśli pan pozwoli, to zdziwienie innych wojskowych, jak usłyszeli gdzieś tam po drugiej stronie telefonu, że tu zgłasza się przodownik albo komisarz i będę razem z panem walczył.
Znaczy, jak doszło do połączenia właśnie tych wszystkich szwadronów w Jabłonnej, porucznik Siemanowicki od razu przekwalifikował byłych policjantów, oczywiście na dającym stopnie wojskowe, więc tutaj komisarz Jezierski, który był dowódcą trzeciego szwadronu, otrzymał stopień podporucznika, no nie mógł się równać z dowódcą dywizjonu, ale to był bardzo doświadczony oficer, doskonały policjant, świetnie dowodził tą jednostką, tylko tak jak mówię, ona w porównaniu do pierwszego szwadronu czy drugiego, który był najsłabiej wyposażony, najsłabiej przeszkolony, to ten trzeci szwadron złożony z policjantów doskonale walczył. To byli zaprawieni kawalerzyści, mówię, z armii rosyjskiej w większości, tak naprawdę niektórzy z armii nawet pruskiej, więc widzieli, co to znaczy ta wojna. Dla tych młodych ochotników nadawali, powiedzmy, ton. Nie bali się jako pierwsi występować.
To musimy uzupełnić, że głównie ci policjanci to z okolic Łodzi.
I tak naprawdę 30 osób, które mam zidentyfikowanych z imienia i z nazwiska, pochodziły właśnie z Warszawy, z Białegostoku było kilku, z komendy tutaj okręgowej i z Wołynia i z Polesia. Wszystkie nazwiska, 511 nazwisk, do których udało mi się dotrzeć, będą w specjalnym aneksie do publikacji, którą przygotowuję.
A za chwilę opowiemy o dalszych losach tej ochotniczej jednostki Huzarów Śmierci.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem Marek Gajewski z białostockiego oddziału IPN-u. No właśnie, jak dalej? Po tym odpoczynku w Warszawie nadal zatrudniono ów oddział na podejściach do Warszawy, w obronie Warszawy.
To obrona Przedmościa Warszawskiego to naprawdę spektakularne wydarzenie. Tutaj się ważyły losy państwa polskiego, jak również i dla wojsk bolszewickich. Zdobycie Warszawy było celem głównym
po to,
żeby przejść, że tak powiem, z tą rewolucją na zachód. 12 sierpnia dywizjon już został praktycznie scalony pod jednolitym dowódcą. Składał się z trzech szwadronów liniowych plus plutonu karabinów maszynowych. Został rozkazem dowódcy pierwszej armii przydzielony do grupy Zegrze, gdzie miała właśnie chronić te dwie przeprawy w Dębem, jak również i w Zegrzu, po to, żeby nie dopuścić oddziału trzeciej armii, która parła wprost na Warszawę. Tam dywizjon się zasłużył taką akcją patrolową. Zawsze działał na przedpolu, zabezpieczał oddziały piechoty, to też pełnił funkcje patrolowo-łącznikowe, więc utrzymywał łączność między poszczególnymi oddziałami, ale 14 sierpnia zdarzyła się sytuacja krytyczna na tyłach tej grupy, pod Nieporętem, bowiem Radzymin przeszedł w ręce bolszewickie. Dywizja litewsko-białoruska próbowała odbić tą miejscowość ważną na mapie tej całej obrony. Pierwsza linia obrony została przełamana, a potem walki zaczęły się toczyć na tej drugiej linii i w miejscu właśnie tym Nieporęt, Dąbkowizna, Wólka Radzymińska, Beniaminów z fortem, zostały mocno zagrożone tyły grupy Zegrze. Dlatego też ówczesny dowódca tej grupy, pułkownik Małachowski, wysłał właśnie w ten rejon dywizję jazdy ochotniczej po to, żeby patrolować ten teren i zabezpieczać zgromadzoną artylerię w liczbie 8 baterii, w tym dwóch ciężkich, więc to było duże zgrupowanie liczące 36 działów. Trzeba było je ochraniać. Nie posiadano w tym miejscu większych jednostek piechoty, liczniejszych, powiedzmy, pełnych batalionów czy pułków. Dlatego też rzucano oddział jazdy ochotniczej, który miał właśnie zabezpieczyć tą artylerię, jak również
reagować,
rozpoznawać, gdzie się pojawiają
nieprzyjaźń.
Te główne siły bolszewickie. Tutaj też trzeba powiedzieć, że akurat na tym kierunku nacierały dwie dywizje bolszewickie, dlatego też taka jest wielka przewaga liczebna po stronie wroga. Nacierała tam 21. Dywizja Smolina, jak również 27. Elitarna Dywizja Witowta Putny, który potem walczył też w Białymstoku 22 sierpnia, więc te dwie dywizje tak naprawdę się przemieszały i parły na Warszawę w tak zwanym wyścigu. Kto pierwszy zdobędzie Warszawę? Walczył o ten prymat. I dlatego też wykorzystałem te błędy. I po ściągnięciu posiłków, czyli 10. Dywizji generała Żeligowskiego, jak również Dywizji Litewsko-Białoruskiej, która już była zaangażowana w walkę, przywrócono ten stan posiadania, powiedzmy, sprzed 12 sierpnia, czyli Radzymin został z powrotem odbity. I w związku z tym, że nastąpiło 16 sierpnia uderzenie z Nadwieprza, to oddziały właśnie Tuchaczewskiego zaczęły już wątpić w ten sukces pod Warszawą, dlatego też przestały walczyć z takim impetem, jak walczyły do tej pory, ale też nie oszukujmy się, musiały się cofać tak naprawdę w związku z tym, że została całkowicie wyczerpana ich zdolność bojowa.
Czy w tej akcji, kiedy cofali się już bolszewicy, również użyto ten oddział?
Dywizjon jak najbardziej został, w związku z tym, że był oddziałem jazdy, mógł się szybko przemieszczać, został więc podporządkowany z powrotem grupie Zegrze, ale po zdobyciu Serocka, gdzie zasłynęli tam policjanci zdobyciem właśnie dużej, znacznej ilości broni, jak również i jeńców, zostali skierowani do podrozkazu generała Żeligowskiego, który nacierał na kierunku Wyszkowa. I tutaj ta jazda zdała egzamin, doszło do takich potyczek dosyć znaczących pod Borkami, pod Kuligowem, w rejonie Wyszkowa. I potem, jak już mamy 20 sierpnia, gdzie armie rosyjskie praktycznie, bolszewickie są w totalnym odwrocie poza 4. armią, która walczy z naszą 5. armią generała Sikorskiego, dochodzi do walk w Puszczy Myszynieckiej. Tam dywizjon zasłynął wieloma spektakularnymi wydarzeniami, w związku z tym rozbił całą brygadę sowieckiej piechoty, zdobywając oczywiście 9 armat przygotowanych do strzału. Więc tutaj to zwycięstwo było kolosalne, które właśnie zasłynęło, że przez to spowodowało to, że oddział był bardzo słynny. Może on nie był do końca przeszkolony, nie miał takich zdolności bojowych jak inne pułki,
ale
zasłynął swoją tą walecznością właśnie. W moim przekonaniu ten szwadron policyjny nadawał ton walkom, dlatego że właśnie byli oni naprawdę świetnie wyszkoleni i po prostu dawali przykład tym młodym żołnierzom. Oni też nabierali ogłady, dlatego też wykorzystywał to Siła Nowicki, który tak jak pod Sokołowem Podlaskim rzucił do szarży młodych, niedoświadczonych żołnierzy, śpiewając hymn Jeszcze Polska nie zginęła, nadając takiemu, powiedzmy, animuszu i odwagi tym żołnierzom, którzy musieli nabywać doświadczenia. Jak już bitwa warszawska tak naprawdę dobiegała końca, to oddział został z powrotem wycofany z działalności bojowej, bo tak naprawdę musimy powiedzieć, że przez 40 dni praktycznie był cały czas w ciągłym boju, więc musiał po prostu wycofany być na tyły, zreorganizowany na nowo i dołączony został do formującego się wówczas 210. pułku Ułanów, który był takim oddziałem ochotniczym. Tam stanowił jeden z dywizjonów, ale jak już doszło do buntu wojsk generała Żeligowskiego i odbicia Wilny, został skierowany na początku listopada na Litwę Środkową. I tam zaczął się już taki proces, że tak powiem, schyłkowy historii właśnie tegoż dywizjonu, ale on tam funkcjonował początkowo jako jednostka samodzielna, jako jazda korpusowa wojsk Litwy Środkowej i tam do końca lutego oddział funkcjonował jako ta jednostka, która wchodziła taktycznie w skład. Potem została, że tak powiem, rozwiązana na rozkaz dowództwa wojsk Litwy Środkowej, za co właśnie porucznik Siła Nowicki zachował się nie jak prawdziwy oficer, bowiem spoliczkował ówczesnego dowódcę brygady, pułkownika Przewodzkiego, za co został potem sądownie skazany i musiał odsiedzieć wyrok na Antokolu w Wilnie.
Co się stało z żołnierzami? Gdzie trafili?
Oczywiście
na czas pokoju.
Szwadron policyjny oczywiście został wycofany zaraz po reorganizacji, bo musiał powrócić do swoich czynności służbowych, które musiał wykonywać, bowiem policjanci też byli potrzebni do zabezpieczenia wewnątrz kraju. Dlatego też pobrano nowych ochotników, werbowano, były otwarte biura werbunkowe i na Litwę dywizjon podążył w sile 511 szabel, czyli dwa pełne szwadrony, jak również szwadron karabinów maszynowych. To już była znaczna siła, ale taka jednostka jak właśnie dywizjon jazdy był potrzebny do patrolowania linii granicznej między Litwą Środkową a Litwą Kowieńską. I tak naprawdę ci żołnierze to byli młodzi ochotnicy. Oni w większości chcieli walczyć, ale że wojna polsko-bolszewicka dobiła końca, oni po prostu chcieli wracać tak naprawdę do swoich domów, do szkół, bo byli też i uczniami, młodymi ludźmi, którzy chcieli kontynuować swoje życie, powiedzmy, w cywilu.
Niewojskowe.
Wielu też zostało w tej służbie i w związku z tym, że oczywiście ten dywizjon przechodził jeszcze swoje jakieś, powiedzmy, perturbacje, reorganizacje i został traktowany jako jazda dywizyjna dla dywizji litewsko-białoruskich. Pierwszy szwadron był przy pierwszej dywizji, a drugi właśnie przy drugiej. W związku z tym, że historia musiała zatoczyć tak zwane koło.
Oddział wrócił
z powrotem do Białegostoku w kwietniu 1922 roku i wcielony został. Te dwa szwadrony, które właśnie tworzyły jazdy dywizyjne, zostały wcielone do 3. Pułku Strzelców Konnych, który notabene miał właśnie stacjonować tutaj w Białymstoku, zanim przybył w listopadzie 1922 roku 10. Pułk Ułanów Litewskich, który był tutaj już formowany wcześniej w 1918 roku i był tym tak zwanym białostockim pułkiem jazdy.
A trzeci PSK? Gdzie poszedł?
Trzeci PSK został przeniesiony w listopadzie 22 roku do Wołkowyska. Tam były wybudowane koszary rosyjskie. Było dużo miejsca na utrzymanie, na pobyt garnizonowy tak dużej jednostki kawalerii.
I tam zakończyła się historia.
Tam zakończyła się historia. W tym dywizjonie służyło naprawdę kilku fajnych oficerów, którzy potem stanowili kadrę oficerską 3. Pułku Strzelców Konnych czy 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich.
Tę opowieść przytaczamy Państwu tak wcześnie, dlatego że na 15 sierpnia tego roku w Białymstoku szykowana jest wystawa, która zostanie pokazana mieszkańcom Białegostoku i będziecie mogli Państwo zobaczyć Huzarów Śmierci, ten oddział, jego szlak bojowy, jego dowódców, także żołnierzy, bo udało się Panu znaleźć artefakty związane z tym oddziałem.
Badania w tej kwestii już prowadzę od kilku lat. Pokłosiem tych badań to była zapoczątkowana właśnie ta książka, która ukazała się w 1999 roku. Nie nazywam to jakąś wielką publikacją, to jest taki zaczyn, że tak powiem, w tej kwestii. Badania prowadziłem przez dłuższy czas i udało mi się naprawdę odnaleźć bardzo wiele ciekawych fotografii w Centralnym Archiwum Wojskowym, bądź po wszystkich muzeach w Polsce, które właśnie wiedziałem, że tam mogły te artefakty mogły być dostępne. Udało mi się ściągnąć kilkadziesiąt fotografii, które będziemy starali się pokazać właśnie na tej wystawie, ale również teczkę personalną, którą porucznika Siły Nowickiego, którą szukałem od kilkunastu lat, którą udało się właśnie zlokalizować.
Gdzie ta wystawa w Białymstoku będzie? Nie możemy jeszcze Państwu zdradzić, bo no, szukane jest najlepsze miejsce, gdzie można będzie to wszystko zobaczyć, a zatem jeśli będziecie trafiać na program związany z obchodami Dnia Wojska Polskiego w Białymstoku, to zachęcamy do znalezienia właśnie miejsca owej wystawy. A serdecznie dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z Markiem Gajewskim z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.